Gość po ósmej.
Po drugiej stronie słuchawki telefonu dzisiaj dyrektor szpitala w Wieluniu Anna Freus. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Mieliśmy spotkać się w studiu, nie udało się, a powodem tych zmian planów to trwające rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ustawa o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia w służbie zdrowia między innymi. Proszę opowiedzieć o tych rozmowach, czego one tak naprawdę dotyczą.
No, rozmowy dotyczą finansów, jak to zwykle bywa. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych warunkuje tutaj sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia w tych podmiotach. I my tutaj oczywiście musimy się do tych ustaw tutaj dostosować. Niemniej jednak wątpliwości są zarówno w zakresie jakby wersji tabelarycznej, dlatego że tutaj jest główny nacisk na wymagania kwalifikacyjne stawiane przez pracodawcę, przez ustawodawcę, a nie posiadane przez pracowników kwalifikacje. Także tutaj jest pewna trudność w rozmowach z pracownikami. Drugą stroną jest Narodowy Fundusz Zdrowia, bo my tutaj przygotowujemy się do podpisywania aneksów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które mają te kwoty nam tutaj zapewnić również wzrosty związane z inflacją, która jest przecież potężna i bardzo uderza w szpitale, w tym szpital wieluński. Niemniej jednak te aneksy są na razie na poziomie niewystarczającym, więc te rozmowy również z Narodowym Funduszem Zdrowia trwają. Także no liczę, że tutaj wszystkie strony wypracują dobre rozwiązanie.
Jak to może wpłynąć na samą organizację pracy w szpitalu? Bo wspomniała Pani też poza anteną o tych różnicach w zarobkach. To nawet do 2000 zł brutto.
Tak, tutaj jest duży nacisk ustawodawcy na wymagane kwalifikacje. Jest to uzasadnione oczywiście specyfiką wykonywania pracy. Zakres czynności powinien być właściwy do danej grupy, dopasowany i osoby wykonujące ten sam rodzaj pracy i mające takie same wymagania stawiane w pracy powinny mieć taki sam poziom wynagrodzenia zasadniczego. I to oczywiście jest argument zasadny, aczkolwiek po drugiej stronie mamy argumenty kadry, w tym przypadku głównie pielęgniarskiej, bo różnice między poziomem wykształcenia są i nie da się tego ukryć, że są na jednym odcinku pracują pielęgniarki z wykształceniem wyższym oraz takie ze specjalizacją oraz takie, które mają wykształcenie średnie i na przykład tej specjalizacji nie mają.
Co jest największą obawą personelu medycznego?
Jest tutaj, tak. Także tutaj jest na pewno pole do rozmowy.
A co jest największą obawą personelu w tej chwili, jeszcze w trakcie tych rozmów?
No oczywiście personel zawsze jest zainteresowany tym, żeby uzyskać wyższe wynagrodzenie i zgodne z kwalifikacjami posiadanymi, co jest też zrozumiałe. Trudno tutaj jakby odmówić racji tej stronie. Tym bardziej, że te różnice w poziomie zasadniczego są, o czym pan redaktor wspomniał, nawet do poziomu 2000 wynagrodzenia zasadniczego. Także jest o czym rozmawiać, jest o czym rozmawiać.
Te rozmowy właściwie po naszej rozmowie, dlatego nie udało się dziś pani do studia przyjechać. Jaki termin, jaki deadline, mówiąc taką nomenklaturą, dajecie sobie na uzgodnienie wszystkich szczegółów dotyczących sprawy, o której wspomniała pani przed chwilą?
Wszystkie strony tutaj dyskutujące wiedzą, że nie mamy czasu, dlatego że kadry lekarskiej, pielęgniarskiej w szpitalach wciąż brakuje. Także no musimy się tutaj ze swoimi pracownikami liczyć. Musimy i chcemy. Także też nie chcemy, żeby bardzo długo czekali na aneksy, które im się tutaj należą. Jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, no tutaj tak samo aneksy są już gotowe do podpisania. My negocjujemy, chcemy negocjować jeszcze warunki. No chciałabym, żeby było jak najszybciej. Tak jak rozmawiamy w kuluarach, no chcielibyśmy w sierpniu te tematy
jeszcze
rozwiązać.
Tak. Dobrze, wiadomo, że służba zdrowia to taki obszar, w którym personel medyczny, przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, realizują pewną misję, jeśli chodzi o zawód i miejmy nadzieję, że w każdym przypadku tak jest, to po pierwsze, ale po drugie, co determinuje powołanie także w wielu przypadkach, to przecież względy finansowe, od których rozpoczęliśmy tę rozmowę, no ale względy finansowe, co za tym idzie, dostępność osób, kadry, tworzenie zespołu też czasem jest bardzo trudne. W sieradzkim szpitalu rozmawiałem z władzami szpitala, z przedstawicielami położnych i pielęgniarek. Tam mówi się, że nawet kilkudziesięciu pielęgniarek brakuje, że potrzebne są każde ręce do pracy. W tej chwili pandemia to jeszcze bardziej unaoczniła. Jak jest w szpitalu w Wieluniu? Czy ten zespół, który pani stworzyła, bo przecież od niedawna jest pani już pełnoprawnym, jak rozmawialiśmy też przed wejściem na antenę, dyrektorem szpitala po raz kolejny. Czy ten zespół udało się zbudować? Czy jest pani zadowolona z tych efektów? Czy nadal są niedobory?
Nad zespołem cały czas pracujemy. W niektórych odcinkach oczywiście mamy taką równowagę, taką bardzo, powiedziałabym, niestabilną, czyli jakiekolwiek tutaj czy zwolnienia, czy odejścia mogą być dla nas zagrożeniem, co jest generalnie normą w szpitalach. Jeżeli chodzi o personel średni, mamy tutaj zabezpieczenie prawidłowe, także na ten moment tutaj obaw zbyt wielkich nie mam. W zakresie kadry lekarskiej wzmacniamy się. Od 1 sierpnia, cieszę się ogromnie, przyszło do nas 5 internistów, także oddział internistyczny będzie bardzo wzmocniony i mam nadzieję, że tutaj rozszerzamy też liczbę łóżek o kolejne 5 w zakresie pacjentów internistycznych, bo jest taka potrzeba, no. Widzimy taką potrzebę. Także rozmowy z lekarzami trwają również innych specjalizacji. Zapraszamy, zachęcamy do pracy u nas na SOR-ze. W tym momencie trwa inwestycja, obiekt będzie oddany, mamy nadzieję, z końcem bieżącego roku i to zupełnie będzie inna przestrzeń, inny komfort pracy.
No ma być to nowoczesne miejsce.
Przełoży się, tak.
To miało być kolejne moje pytanie, dlatego ja tylko dopytam, bo do 7 listopada te części budowlane, które w tej chwili trwają, tak, mają się zakończyć. To nowoczesne miejsce, przeniesienie tego miejsca tak, żeby też organizacja pracy na SOR-ze była płynna, nie przeszkadzała w różnych innych dziedzinach pracy szpitala. No to moje pytanie brzmi, bo to najważniejsze. Czy środki finansowe potrzebne również do finansowania, które otrzymywaliście z środków rządowych, takiego wsparcia rządowego właśnie nie tylko przecież, udaje się odpowiednio zabezpieczyć. Wiemy, że materiały budowlane, usługi kosztują, są zdecydowanie droższe niż jeszcze gdy planowano te inwestycje. Czy to już się udało poukładać? Czy wystarczy pieniędzy?
Na ten moment montaż finansowy był wykonany i zabezpieczenie finansowe było. Mam tą świadomość, że oczekiwanie tutaj wykonawcy jest oczekiwanie dodatkowych środków finansowych. Ja czekam oczywiście na dokumentację w tej sprawie. Najprawdopodobniej otrzymam też ją dzisiaj, bo dzisiaj mamy też takie spotkanie robocze w zakresie inwestycji. My tutaj bardzo mocno pilnujemy tej inwestycji, mając też świadomość, co się dzieje. Inflacja nie pomaga, odpływ pracowników również, bo przecież też mamy tą świadomość, że podwykonawcy korzystali również z pracowników z Ukrainy, także różne problemy po drodze należało rozwiązywać, ale inwestycja trwa. Ona przebiega zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem. Zagrożeń na ten moment nie mamy. Finansowe pokonamy, bo informacje, które mam na temat tutaj ewentualnego wzrostu, one są w miarę na poziomie logicznym, bo cała inwestycja aktualnie jest na poziomie 13 milionów złotych i tak jak mówię, bardzo, bardzo mocno pilnujemy tej sfery.
To tylko dopytam, czy te wzrosty,
który nas zaskoczy.
Rozumiem, to oczywiste, ale moje pytanie też chciałbym uściślić, mianowicie czy te dodatkowe koszty będzie trzeba pokryć z waszych stacjonarnych, nazwę to, zasobów, czy jednak dofinansowanie kolejne albo wzrost jakiejś puli środków wsparcia finansowego zewnętrznego będzie tutaj brane pod uwagę?
jak zostaną mi przedłożone dokumenty, to oczywiście ja muszę zabezpieczyć ze środków własnych. Niemniej jednak będziemy składać tutaj wnioski o środki z ministerstwa lub środki z dofinansowania unijnego, dlatego że to jest projekt, który ma złożone źródła finansowania. Także na pewno będę czynić starania, żeby to były środki zewnętrzne. Czy mi się uda, trudno powiedzieć. Najważniejsze jest to, że inwestycja nie może stać. My musimy ją kontynuować. Nie stać nas na to, żeby na tym etapie przerwać tą inwestycję.
To prawda. To jeszcze dwie sprawy na zakończenie naszej rozmowy. Po pierwsze, kolejny sprzęt do badań trafił do Wieluńskiego Szpitala, KTG, wcześniej jeszcze inne nowoczesne aparaty. To przecież wciąż poszerza ofertę, no i taką dokładniejszą profilaktyczną badań w pani placówce.
Tak, my tutaj cały czas podejmujemy działania i starania, żeby ten sprzęt medyczny był coraz lepszy, coraz bardziej nowoczesny. Nie mamy się czego wstydzić. Rzeczywiście zakupujemy z własnych środków, ale w większym zakresie udaje się zdobyć tutaj środki zewnętrzne. Z funduszu covidowego dostaliśmy rzeczywiście duże dofinansowania i udało się z tego zakupować zarówno aparaty RTG, USG, aparaty do ciągłej dializy nerkozastępczej. Tych urządzeń było naprawdę sporo na duże wartości. Aktualnie otrzymaliśmy rzeczywiście darowiznę od Fundacji Przyszpitalnej dla Zdrowia. Także wielkie tutaj podziękowania dla pani prezes bardzo prężnej, która tutaj aktywnie działa, i podziękowania dla sponsorów. Urządzenie nowoczesne służy oczywiście do monitorowania czynności serca płodu oraz czynności skurczowej macicy, bezprzewodowe, więc bardzo wygodne dla kobiet w ciąży. No, cieszymy się ogromnie, że mamy taką możliwość, korzystamy z różnych źródeł, rozmawiamy, staramy się o środki zewnętrzne po to, żeby jak najbardziej wzmocnić szpital, bo oczywiście dobry szpital to nie tylko piękne mury, ale no musi być dobra aparatura i musi być kadra. Także staramy się te wszystkie elementy połączyć.
Ostatnia minuta naszej rozmowy. Wspomnijmy o pandemii. Broń Boże, nie strasząc pacjentów, bo przecież nie o to chodzi, ale żeby może lepiej przygotować się, mieć świadomość tego, co wokół się dzieje. Coraz częściej słyszymy o nowych zakażeniach wirusem. 3 osoby, tak, z COVID-em w tej chwili przebywają w szpitalu?
Tak, aktualnie 3 osoby, więc w zasadzie jeżeli chodzi o liczebność, to pojedyncze przypadki, ale rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor mówi. Ten COVID pomału już jest odczuwalny dookoła. Słyszymy takie informacje z zewnątrz. Inne ośrodki mają wyższe stany w zakresie pacjentów COVID-owych. No musimy zachować reżim sanitarny i środki ostrożności. Na razie funkcjonujące zarządzenie w tym zakresie dotyczące odwiedzin uważam jest wystarczające, aczkolwiek my tutaj z kadrą zarządzającą
trzyma się rękę na
pulsie, z ordynatorami, dokładnie, liczę się z tym, że to zarządzenie może z dnia na dzień ulec takiemu zaostrzeniu.
I tutaj stawiamy kropkę. Dyrektor szpitala w Wieluniu, Anna Freus, była moim telefonicznym gościem dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.